Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Tyle lat człowiek chodzi po świecie, a słonko wciąż świeci dla innych. Cały świat człowiek obszedł dokoła, pokazuje i woła na winnych. Każdy wróży po wieki i mówi ci tak, to nie może trwać wieki, ich trafi raz szlak. Ale nikt jeszcze nie wie jak, kiedy i gdzie, a tymczasem w Lwowi jest źle. Słowo, a tyle ma treści. Znów, kiedyż to znów, kiedy Lwów ujrzy znowu nareszcie, kiedy prośby mej spełnią się słowa, kiedy Słonku zaświeci dla Lwowa, kiedy papiar zaśpiewa nam znów, my z Lwowa niech żyje nasz Lwów. Dzisiaj z ochotą kulał bosu piechotą do Lwowa. Wskaż mi Bóg, ta ja mówię wam szczerze, niech każdy z was wierzy w te słowa. Jak tu żyć na tym świecie, no powiedz pan sam, człowiek ciałem jest tutaj, a duszą jest tam, gdzie tak samo balaka i hrabia i goj, cyje rączki, mamuncie, najoj. Słowo, a tyle ma treści. Znów, kiedyż to znów, kiedy Lwów ujrzy znowu nareszcie, kiedy prośby mej spełnią się słowa, kiedy Słonko zaświeci dla Lwowa, kiedy papiar zaśpiewa nam znów, my z Lwowa niech żyje nasz Lwów. Lwowa niech żyje, kochany i drogi nasz Lwów.
Witamy Państwa w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański.
Ilekroć słucham piosenek o Wilnie, o Lwowie, napisanych na emigracji, to serce ściska, jak bardzo niesprawiedliwe i krzywdzące losy były udziałem kresowian w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu. To także wybrzmiało w utworze Piechotą do Lwowa, który powstał w 1956 roku w Londynie, a którego przed chwilą wysłuchaliśmy w wykonaniu Gwidona Boruckiego.
Z wielką radością oczywiście, panie Michale. Pamięć o dziedzictwie polskich kresów wschodnich pielęgnuje wiele stowarzyszeń i instytucji. Szczególną rolę ma w tym oczywiście Instytut Pamięci Narodowej, który corocznie osobom prywatnym, instytucjom i organizacjom społecznym przyznaje honorowe wyróżnienie Semper Fidelis. O idei tej nagrody opowie jej pomysłodawca, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN, Adam Siwek.
Inspiracją do utworzenia specjalnej nagrody Semper Fidelis były pewne wnioski wypływające z przeglądu zgłoszeń kandydatów do nagrody Kustosza Pamięci Narodowej. Znaczna część tych zgłoszeń co roku związana była z działaczami, organizacjami społecznymi, które zajmowały się kultywowaniem pamięci o kresach, tradycją Rzeczpospolitej na kresach, tym dziedzictwem historycznym. Był to tak znaczny procent, że uznano, że należy stworzyć specjalną nagrodę dedykowaną właśnie temu środowisku i jakby temu kierunkowi działania. Obecnie mamy trzecią edycję tej nagrody. Pierwsza była w 2019 roku. Niestety w roku ubiegłym nie odbyła się gala, choć nagrody zostały przyznane przez kapitułę Nagrody Semper Fidelis. Także nadrabiamy zaległości. Mamy 10 laureatów i 2 osoby wyróżnione, bo oprócz właściwej nagrody jest jeszcze takie specjalne wyróżnienie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Do tej grupy dojdzie kolejnych 5 nagrodzonych i 1 osoba wyróżniona z edycji z roku bieżącego. Nagroda dedykowana jest, jak już wspomniałem, działaczom społecznym, badaczom kultury, historii, kresów. Tutaj pośród postaci dotychczas wyróżnionych można wymienić harcmistrza Stefana Adamskiego, który reorganizował, odtwarzał polskie harcerstwo we Lwowie, działaczy społecznych czy nauczycieli jak Waldemar Szełkowski z Wilna, małżeństwo Ines Todryk, Pisalnik i Andrzej Pisalnik, dziennikarze z Białorusi, szczęśliwie teraz w Polsce cali bezpieczni. Kierujemy tę nagrodę również do świadków historii, weteranów. Tutaj najlepszym przykładem jest pani Weronika Sebastianowicz z Białorusi. Oczywiście jest też kategoria nagroda zbiorowa, czyli no właśnie organizacje społeczne. Tutaj przykładem może być Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie, jako właśnie zbiorowość, czy jakby redakcja, czy środowisko zgrupowane wokół czasopisma Wołanie z Wołynia, które reprezentował ksiądz Witold Kowalów. Ta nagroda jest, myślę, ważnym wyrazem wdzięczności wobec ludzi, którzy społecznie zajmują się ratowaniem tego dziedzictwa kresowego. I musimy też pamiętać, że to jest integralna część tej spuścizny, tej naszej tożsamości, fundamentu tak naprawdę polskości, bo przecież w ciągu tych setek lat obecności Rzeczpospolitej na Kresach, w tamtym czasie to nie były żadne Kresy i nie była to żadna kategoria wydzielona, my dzisiaj tak na to patrzymy, wtedy to była integralna część Rzeczpospolitej w pełnym jej bogactwie kulturowym, w całej złożoności tego bytu państwowego. Także dlatego tak istotne jest, aby przynajmniej te resztki świetności, te resztki tego dziedzictwa, które przetrwały zawieruchy wojenne, przetrwały systemy totalitarne, dokumentować, opisywać, aby to dziedzictwo, ta pamięć przetrwała, była pomnażana i była przekazywana następnym pokoleniom. Tym, którzy się do tego przyczyniają, wyrażamy wdzięczność w postaci właśnie Nagrody Semper Fidelis. Nagroda potrzebowała pewnej nazwy, która byłaby symbolem, budziłaby od razu skojarzenia. Mówi się, że najbardziej polskim kresowym miastem jest Lwów, tak? No i to hasło Semper Fidelis, zawsze wierny, który jest w dewizie miasta, jakby nasuwało się tutaj naturalnie. Chociaż ja zawsze powtarzam, że nazywanie Lwowa miastem kresowym jest lekkim nieporozumieniem, bo ze Lwowa w prostej linii do wschodniej granicy Rzeczpospolitej było dalej niż obecnie z Lublina, a nikt Lublina miastem kresowym nie nazwił. Więc to też pokazuje, że to, co nazywamy dzisiaj Kresami, było samą istotą Rzeczpospolitej.
Wczoraj na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się gala 3. edycji Nagrody Semper Fidelis. Jej laureatami za rok 2021 zostali Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rosą, który od ponad 30 lat troszczy się o tę jedną z najstarszych polskich nekropolii. Organizuje zbiórki pieniężne, kwesty, akcje m.in. takie jak Światełko dla Rosy w Zaduszki. Dzięki komitetowi odnowiono na Rosie 174 pomniki nagrobne i wzniesiono 5 nowych.
A ksiądz Jan Bura z Tarnobrzegu, posługujący w Lubomlu, nagrodę otrzymał za aktywny udział w akcjach na rzecz zachowania pamiątek polskości na Wołyniu i ziemi lwowskiej oraz ksiądz Adam Przywózki z Białej Podlaskiej, posługujący od 20 lat m.in. w Latyczowie na Podolu, gdzie jest strażnikiem polskiej tradycji i kultury.
Nagrodę otrzymała także lwowianka, redaktor Danuta Skalska z Polskiego Radia Katowice, autorka audycji Lwowska Fala, animatorka wielu działań społecznych na Śląsku związanych z ziemią lwowską, angażująca się także w akcje charytatywne na Kresach południowo-wschodnich II Rzeczpospolitej. Nagrodzona została także pani Elżbieta Rusinko, nauczycielka historii i dyrektorka Szkoły Podstawowej imienia Orląt Lwowskich w Roźwienicy na Podkarpaciu. Nagrodę otrzymała m.in. za popularyzację dziedzictwa kulturowego Kresów.
a wyróżnienie otrzymali Maria i Marek Jastrzębscy, założyciele wydawnictwa LTW, wydający wiele wartościowych, często zapomnianych pozycji książkowych, związanych z autorami i tematyką kresową. Warto dodać jeszcze, że ubiegłoroczna gala z powodu pandemii nie odbyła się, dlatego dyplomy i okolicznościowe statuetki odebrali także ubiegłoroczni laureaci, wśród nich małżeństwo Ines Todryk-Pisalnik i Andrzej Pisalnik z Grodna. Przypomnijmy, że pan Andrzej Pisalnik był gościem kresowego saloniku tydzień temu.
Serdecznie gratulujemy laureatom nagrody Semper Fidelis, której nazwa przywołuje jednoznaczne skojarzenia. Ta joj, ta Lwów.
Żegnali, powiedzieli, żeby iść w daleki świat. I człowiek jak se poszedł, tak już chodzi tyle lat. Zabrali tak jak swoi, powiedzieli idźcie precz. Ale serca nie wyrwali, bo to niemożliwa rzecz. Ta jojta Lwów, kochany Lwów, ta jojta przecie tak malentko sercu trzeba. Ta jojta Lwów, cacany Lwów i milion lwowskich gwiazd na tle lwowskiego nieba. Tu słonko lśni, tam schodzi nów i człowiek czuje się i wesół jest i zdrów. Co chcesz to myśl, co chcesz to mów, a całe życie przed oczami widzisz Lwów. Teheran i Tel Awiw, Bagdad, Kair, Londyn, Rzym i Paryż, lecz co z tego, kiedy precli nie ma w nim? Człek życie ma królewskie, no bo mówiąc entre nous, co mu z tego, gdy Baczewski był w Lwowie, a nie tu? Ta jojta Lwów, kochany Lwów, ta jojta przecie tak malentko sercu trzeba. Ta jojta Lwów, cacany Lwów i milion lwowskich gwiazd na tle lwowskiego nieba. Tu słonko lśni, tam wschodzi nów i człowiek czuje się i wesół jest i zdrów. Co chcesz to myśl, co chcesz to mów, a całe życie przed oczami widzisz Lwów. Kurtyna się zrobiła, że aż podnieść nie ma sił. Szkodziło im, że Lwów akurat przed kurtyną był. Więc niech się nikt nie dziwi, że po lwowsku powiem tak. Niech ten Poczdam krew zaleje, a niech tę Jałtę trafi szlak. Ta jojta Lwów, kochany Lwów, ta jojta przecie tak malentko sercu trzeba. Ta jojta Lwów, zacany Lwów i milion lwowskich gwiazd na tle lwowskiego nieba. Tu słonko lśni, tam wschodzi nów i człowiek czuje się i wesół jest i zdrów. Co chcesz to myśl, co chcesz to mów, a całe życie przed oczami widzisz Lwów. Tajaj!
Tak śpiewali Nina Oleńska i autor słów i muzyki Felix Konarski. Co mu z tego, gdy Baczewski był we Lwowie, a nie tu? A pamięta pan, panie Michale, restaurację Baczewskich na lwowskim rynku?
I tego śledzika pod szubą. A do śledzika?
No, panie Michale, słyszę, że pamięta pan. Do tego śledzika oczywiście i do tego wątku pewnie kiedyś wrócimy, ale przyszedł czas już na Daniela Wojciechowskiego. Nie dajmy mu czekać. Witamy serdecznie, a my wrócimy do państwa po kalendarium i krótkiej przerwie. Zostańcie państwo z nami.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Od fotociekawostki z przeszłości rozpoczynamy dzisiejsze kalendarium kresowe, ponieważ 6 października 1876 roku w Ostaszynie pod Nowogródkiem urodził się Jan Błuchak, nestor polskiej fotografii. Filozof i teoretyk fotografii, zresztą założyciel Fotoklubu Wileńskiego. Ten powstał w roku 1927 i współzałożyciel Fotoklubu Polskiego. Jego twórczość uważana jest za część wspólnego dziedzictwa kulturowego Białorusi, Litwy i Polski. Ale jak to wszystko się zaczęło z tymi zdjęciami? Ano, od żony, bo to od niej w roku 1905 dostał pierwszy aparat fotograficzny i zajął się fotografią amatorską. Po namowach znajomego malarza Ferdynanda Ruszczyca, fotografia stała się jego głównym zajęciem i w roku 1912 uczył się fotografii w Dreźnie u Hugona Erfurta. Po powrocie do Wilna zajął się zawodowo fotografią, a od 1919 wykładał w Zakładzie Fotografii Artystycznej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Tak to żona przy pomocy nowinki technicznej, podarowanej w prezencie, pozwoliła zapisać się mężowi w historii. No to co my dalej mamy w tym naszym kalendarium? Otóż 9 października 1932 roku na skwerze franciszkańskim przy ulicy Trockiej w Wilnie uroczyście odsłonięto pomnik Józefa Montwiła. Autorem pomnika był profesor Uniwersytetu Stefana Batorego Bolesław Błazukiewicz. Kim był ten uwieczniony w pomniku Józef Montwił? A to polski ziemianin, bankier, działacz społeczny i poseł do Dumy Państwowej Imperium Rosyjskiego. Był radnym Wilna, a w 1897 roku wybrano go nawet prezydentem miasta, ale tego wyboru władze rosyjskie nie zatwierdziły. Znany był z działalności charytatywnej, zmarł w roku 1911. To cofniemy się dużo, dużo wcześniej, bo 9 października 1610 roku chorągwie polskie pod wodzą hetmana Stanisława Żółkiewskiego po zwycięskiej lipcowej bitwie pod Kłuszynem wkroczyły na Kreml. Rozpoczęła się tym samym 2-letnia okupacja Moskwy przez Armię Rzeczypospolitej. No, w każdym razie historia ta jest o wiele bardziej skomplikowana, bo w tle pojawia się Dymitr Samozwaniec, a także syn polskiego króla Zygmunta III Wazy, Władysław, późniejszy król Polski. Ale tu jeszcze był planowanym carem. Nie udało się, co nie zmienia faktu, że przedstawiciele Rzeczypospolitej jako jedyni w historii zajęli Moskwę. Dużo tych wydarzeń to jeszcze jedno podsumowujące. 4 października 1904 roku we Lwowie urodził się Henryk Vogelfanger, czyli popularny Tońko z duetu ze Szczepciem. O fenomenie wesołej lwowskiej fali mówiliśmy nieraz, no i powtarzać tego nie trzeba, a dla naszych słuchaczy to tym bardziej nie jest nowy temat, prawda? Więc na koniec uczcijmy urodziny Tońka muzyką.
Pamiętaj ty, se, Tońku,
twój Szczepciu powiedz co?
Właśnie tobie przyda, pamiętaj, że nie bida, ale pijąc to nieszczęści.
O!
Kto ma forsy, temu zdaje się, że u król żyje, pije i przystawia tym pusty przy nim nul.
A gdy nagle forsa skończy się, wtedy kończy się cały bal. Stęka, kwęka, co zostaje mu po tej forsie żal.
A my, a opłat swaj, nie mamy nich, a mamy raj. Na nic nie złapie zło, bo trać jak nie masz co.
Jak zima, tu martwimy się, a cieszymy się jak już maj.
I ten świat gulamy sobie tam razem oba swaj. Pamiętaj ty, se, Tońku,
oj, Szczepciu, powiedz co?
Że kulega braci najwięcej w życiu znaczy, nawet więcej niż miliony sto. Kto ma forsy, ten kulegi ma przyjacieli, ma wszystko ma. Jest kuchany, żyją, piją, tym ci się tylko da.
A gdy nagli forsa skończy się, wtedy pisze ci na nim przy.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Każdy jeden dziś ulega, z listem albo z paczką biega. Ludzie swoim pomagają, różne rzeczy posyłają. Chciał
posłać serce moje daleko do Lwowa, zapytać, czy wysoki zamek stoi, gdzie już pusi chowa.
Czy pod ratuszem jeszcze siedzą lwy, czy w skliskim parku wiosną pachną łzy.
Jak dobry nie.
Czy w nocy grają lwowskie tam zegary i gdzie batiary nasze są?
Ciepłe rzeczy i apteka, dobre, ale dla człowieka. Ja już posłał nie jednemu, lecz co posłać miastu memu.
Ja dziś posyłam właśnie serce moje daleko do Lwowa, gdzie my z Karolciu mieli szczęści swoje, gdzie życia połowa.
Na każdej ławce tam wspomnienia świat, na każdym kroku własny lwowski świat.
Ja mówię wam, a kto chce, niech się kłóci, że wróci do nas Lwów.
Witamy po przerwie w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Przypomnieliśmy Państwu emigracyjny utwór Wiktora Budzyńskiego Serce dla Lwowa. Mamy 9 października, studenci wrócili do sal audytoryjnych i m.in. o tym opowie nam redaktor Walenty Wojniło z polskiego portalu informacyjnego w Wilnie, wilnoteka.lt.
Witamy panie redaktorze. Jak pamiętam po nauki, udał się pan w swoim czasie oczywiście z Wilna do Warszawy.
Zgadza się, panie Andrzeju, ale to były już odległe czasy w ubiegłym stuleciu. Młody chłopak z dopiero wyzwalającej się Litwy przyjechał do wyzwolonej już Polski. Wtedy to były dwa różne światy. A dziś? Jedna pandemia, jedna Europa. Nie wspomnę o granicy, której nie ma, a która 30 lat temu była nie mniejszą atrakcją, w cudzysłowie, niż dziś ta z Białorusią. Akurat miałem czas na refleksję o tym, gdy minione niedzieli odwoziłem córkę do Warszawy, na studia oczywiście. Bo na Litwie to rok akademicki rusza 1 września, jak i w szkołach, a Polska to, zgodnie z tradycją, daje czas wykopać ziemniaki, pola na zimę przygotować i dopiero kajety w lapkę. Zresztą jakie dziś kajety, chyba tablety. Po roku zdalnego nauczania to tak ciekawie wygląda tegoroczna inauguracja Nowego Roku na wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku. Otóż miała być skromna, ale historyczna. Bez Wielkiej Akademii w Domu Polskim jak dotychczas, bo COVID znów straszy na Litwie, ale z podpisaniem długo oczekiwanej umowy na budowę nowej siedziby. Niestety nagle wynikła potrzeba dopracowania dosłownie kilku punktów w tej umowie i w ostatniej chwili jej podpisanie odłożono na czas nieokreślony. Jak twierdzi kanclerz białostockiej uczelni Tomasz Zalewski, najważniejsze jednak, że przetarg został wreszcie rozstrzygnięty.
Przez wiele, wiele lat ogłaszaliśmy postępowania przetargowe i one ciągle z różnych względów nie mogły dojść do skutku. W końcu wyłoniliśmy wykonawcę. Ja rozstrzygnąłem postępowanie przetargowe. Zwycięzcą jest firma litewska Mosta. Wierzymy, że solidnie podejdzie do sprawy, wywiąże się z obowiązań swoich, jeżeli chodzi o warunki zaprojektowania i wybudowania tego budynku. To będzie budynek czterokondygnacyjny z parkingiem podziemnym. Będą aule, będzie zaplecze socjalne, będą sale wykładowe.
39 milionów złotych, czyli prawie 9 milionów euro. To jedna z największych inwestycji w polskość na Litwie w XXI wieku. Właśnie tyle Ministerstwo Edukacji i Nauki RP oraz Uniwersytet w Białymstoku przeznaczyły na rozbudowę wileńskiej filii. Miejmy nadzieję, że z tym podpisaniem umowy to tylko chwilowa zwłoka i w ciągu 3 lat przy ulicy Makowej w Wilnie powstanie nowoczesny gmach o powierzchni 3000 m2. Przy Makowej, czyli na działce dawnej siedziby Towarzystwa Uniwersytet Polski w Wilnie. Przypomnę, że tamtą starą kamieniczkę udało się wykupić dla polskiej sprawy dzięki wsparciu Wilniuków z macierzy i z całego świata, a z takim trudem przez lata walczące o przetrwanie idea restytucji polskiej uczelni w Wilnie, o którą tak walczył profesor Brazis, wreszcie zyska godną oprawę. W tym roku akademickim na wileńskiej filii UWB w sumie będzie studiowało ponad 300 młodych Polaków z Wileńszczyzny. Około połowy na ekonomii, druga połowa na informatyce oraz europeistyce. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, a dziś w szkołach polskich Wileńszczyzny zaczyna już brakować nauczycieli, w kolejce na inaugurację 4. kierunek – pedagogika. Dyrektor filii profesor Jerzy Halicki zapowiada, że ma być to także nowa formuła nauczania.
Chcemy zacząć od pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Chcemy to robić, już jesteśmy po wstępnych rozmowach, wspólnie z Uniwersytetem Romera. Planujemy to tak, żeby były zajęcia po polsku i również były zajęcia po litewsku.
Dosłownie przed paru tygodniami wkopano kamień węgielny pod trwającą już rozbudowę Domu Polskiego. Życzymy, by jak najszybciej podobne święto miała też wileńska filia Uniwersytetu w Białymstoku. A słuchaczom na Pomorzu i kolegom w Gdańsku dziękuję już za uwagę. Do Wilna zaprasza jak zwykle Walenty Wojniło. Do usłyszenia.
Dziękujemy redaktorowi Wojniło. Posłuchajmy teraz o planach tegorocznych maturzystów szkół polskich w Wilnie, którzy jak co roku zakończenie średniej edukacji uczcili odtańczeniem poloneza na placu katedralnym.
I to było naprawdę imponujące wydarzenie, a naszą mini-sondę rozpocznie Irmina Szmalec, konsul Rzeczpospolitej Polskiej w Wilnie.
Tak, jak najbardziej my wspieramy tego typu inicjatywy. Co roku młodzież, absolwenci szkół z polskim językiem wykładowym w Wilnie tańczą poloneza właśnie w tym roku na placu katedralnym. Wcześniej był to plac Artuszowy. To wydarzenie jest taką okazją do zamanifestowania tej polskości, przywiązania do polskich tradycji, zwyczajów, do zaprezentowania się. Tutaj mogliśmy zauważyć, że wśród osób oglądających byli zarówno Polacy, jak i Litwini, goście z zagranicy. Więc jest to takie uroczyste domknięcie pewnego etapu w życiu tych młodych osób, którzy czują się Polakami, którzy pochodzą z polskich rodzin. Musimy pamiętać, że na Litwie decyzja o wysłaniu dziecka do szkoły z polskim językiem wykładowym świadczy o pewnej deklaracji, o pewnym wyborze takim tożsamościowym. Rodzice decydują, w jakiej tradycji chcą tutaj wychowywać swoje dzieci. Młode osoby mają szansę wyjechać na studia i z tego korzystają. Część z tegorocznych maturzystów zapewne podejmie studia na polskich uczelniach. Część oczywiście zostanie tutaj na Litwie. Jeszcze inni wyjadą na uczelnie zagraniczne do krajów Europy Zachodniej, więc zbierają doświadczenie. Część z tych osób wraca na Litwę. Ci, którzy się czują mocno związani z Polską, bardzo często zostają po prostu w Polsce. Tam zakładają rodziny, znajdują pracę i nie wracają na Litwę.
Jak to jest, powiedzcie, po maturze?
Spokój na duszy.
Jeszcze nie czujemy tego chyba tak do końca. Dzisiaj jest taki symboliczny dzień końcowy tego wszystkiego. To może lepszą odpowiedź będziemy mieli za kilka dni, jak już trochę wsiąkniemy tego nastroju.
Więc już po wszystkich imprezach, to wtedy może poczujemy.
Tak, lato jeszcze będziemy już studentami, to chyba już poczujemy tą wolność. I wszystko.
A dostaliście się już na wymarzone studia? Czy czekacie jeszcze cały czas?
Jeszcze czekamy odpowiedzi.
Mniej więcej, tak. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dobrze. Tam aplikowałam. To znaczy chyba, że wstąpiłam. Znaczy, że znam mniej więcej już wyniki, zostało mi wysłać dokumenty.
Warszawski Uniwersytet Medyczny. Jestem zakwalifikowany, ale jeszcze dokumenty nie są weryfikowane. To czekam na odpowiedź.
A koleżanka?
King's College London, to uniwersytet w Londynie, to się dostałam już tak na 100%.
Ja do Litwy zostanę, w Akademii Muzycznej.
Także... Cieszycie się, że będziecie opuszczać, czy raczej będziecie tęsknić?
Jak to będziemy wracać. Zawsze jest naszym miastem rodzinnym i po prostu tu są nasi rodzice, przyjaciele i zawsze tu będziemy wracać chętnie.
No, mam nadzieję, że uda się i po studiach wrócić, ale jak nie, to ciągle odwiedzać Wilno.
Helena Juchniewicz, Gimnazjum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie. Jesteśmy dosyć znani w świecie, w Polsce szczególnie, i pierwsza dama też wręcza nam prezenty.
Pani dyrektor, proszę powiedzieć, ile jest uczniów z waszej szkoły?
No, mamy 32 maturzystów, otrzymali świadectwa dojrzałości i ukończyli szkołę. I są przeszczęśliwi, bo poloneza zatańczyliśmy już w szkole i wtedy odbyła się ta gala uroczysta z wręczeniem świadectw dojrzałości.
A jak tegoroczni maturzyści, jak pani ocenia ich poziom?
No wie, i smutek i radość serce rozrywa. Z jednej strony, że tak, opuszczą mury szkoły, ale z praktyki wiem, że są częstymi gośćmi i wracają, bo my mamy taką tradycję, że zjazd absolwentów odbywa się każdego roku. W Polsce to jest co 5 lat. Ale u nas zjazdy odbywają się każdego roku, pierwsza sobota lutego i wtedy przychodzą, kto zatęsknił. Najbardziej tęsknią to oczywiście te najmłodsze, ale już mamy bardzo bogatą historię i szkoła działa od 52 rok, więc mamy różne roczniki, bardzo honorowe i bardzo z dużym doświadczeniem. I cieszymy się, jak zaglądają do szkoły i przypominają szkołę. A cieszę się, no bo wyniki matury są dobre. Myślę, że potrafią znaleźć swoje miejsce w życiu, dalej doskonalić i uczyć się.
Ja tutaj z niektórymi rozmawiałem, co prawda nie rozmawiałem chyba jeszcze z pani uczniami, ale i słyszę, że do Anglii wyjeżdżają i do Polski i zostają oczywiście tutaj też na Litwie.
No różnie. Różnie. Nasi uczniowie z Gimnazjum Kraszewskiego również wyjeżdżają do Polski każdego roku. W tym roku możliwe, że to będą studia muzyczne, jakieś artystyczne. Widziałabym tak. Nie najchętniej, ale tak jak jakoś się składało. A tak są i medycyna, ekonomia, no różne. Języki obce, informatyka, pedagogika.
Widzę na pani twarzy radość. Oni za chwilę będą startować.
To nie, ja dzisiaj jak oglądałam i no, byłam obecna na tej uroczystości, to byłam bardzo, no byłam przeszczęśliwa, że wychowaliśmy naprawdę piękne, dorodne osoby i szlachetne dzieci.
Za chwilę będzie polonez. Janina Lisiewicz. To jest nasza młodzież, maturzyści, tegoroczni maturzyści wileńskich gimnazjów polskich. Już tradycja od kilku lat jest, kiedy na głównym placu miasta tańczą poloneza. Polska młodzież w sercu Wilna, matury i to jest taki piękny nasz akcent. Przepięknie ubrani, ćwiczyli też bardzo dokładnie, starali się. Już próbowali to na studniówkach też tańczą poloneza i to taki końcowy akcent pożegnania ze szkołą.
Dużo emocji towarzyszy temu wydarzeniu, prawda?
Oczywiście. Przede wszystkim rodzice mogą podziwiać swoje piękne dzieci. Mogą być dumni z tego, że jesteśmy w Wilnie, że jesteśmy nadal tu i jesteśmy zauważalni i tacy piękni.
I nikt nie wstydzi się mówić po polsku, pięknie mówią po polsku.
Ale wcale nie muszą się wstydzić, dlatego że Wilno to zawsze było miasto wielokulturowe, wielojęzykowe, a polski pierwiastek, no to zawsze kiedyś dominował, teraz jest może trochę mniejszy, ale jest.
Przychodzą panie co roku tutaj?
Na pewno. I jeszcze potem w internecie oglądamy kilka razy.
A co najbardziej się podoba?
Poloneza, to, że tańczą. To najważniejsze.
A pamięta pani swojego poloneza?
To było tak dawno, że my jeszcze nie tańczyliśmy poloneza. Nie było tej tradycji.
Nie było. Wtedy przecież był Związek Radziecki. Także nie mogliśmy tańczyć.
Czy wyobrażają sobie panie, że opuściłyby takie wydarzenie?
No nie, zawsze tak ciągnie popatrzeć, bo przecież to nasi. Nie możemy opuścić takie wydarzenie.
Dobry wieczór państwu. Serdecznie witamy państwa na Placu Katedralnym w Wilnie, gdzie już za chwilę zobaczą państwo wyjątkowe wydarzenie. Dzisiaj tutaj na Placu Katedralnym z okazji wręczenia świadectw dojrzałości maturzyści 6 szkół polskich miasta Wilna zgończą się w jednym rytmie poloneza. Dzisiejszy polonez jest szczególny, ponieważ tego, szanowni państwo, jeszcze nie było. Po raz pierwszy w Wilnie zatańczy aż 108 par maturzystów. Pod komorzy rusza i z lekka wyrzuciwszy wyloty kontusza i wąsa podał rękę Zosi. Zgoniwszy się, pierwszą parę prosi, a więc...
Pane, za czas zacząć!
Jesteście już po polonezie, emocje opadły?
No tak, możemy się rozluźnić w końcu. Stres trochę upadł, na pewno.
Jaki strach, który był przed polonezem, teraz całkiem znikł i jest dobrze.
Fajnie, fajnie, że udało się nam tańczyć, mimo to, że pada na dany moment, ale no, czujemy się świetnie po prostu.
Dobrze, że bez paru soli tańczyliśmy, bo była próba tylko raz paru solami, no nie bardzo wyszło.
Zamieszanie mogło być, tak. Jeszcze teraz jakieś zdjęcia mamy z rodzicami i później tak, mamy bal maturalny, taki normalny.
Wieczorowy i wtedy zabawa.
Tak, bardzo fajne będą wspomnienia na pewno. Wspomnienia, emocje i w ogóle wszystko, co było. Teraz idziemy do hotelu, żeby kontynuować swoją imprezę i zatańczymy walca.
I co dalej?
No, w moim wypadku postanowiłam zacząć studia za granicą. Chcę studiować amerykanistykę w Holandii.
I nie będziesz tęsknić za Wilnem?
Na pewno będę, ale też chcę się doświadczyć nowych wrażeń, dlatego chcę wyjechać za granicą.
Nie boisz się?
Nie. Lubię wyzwania.
Fajnie było, bardzo mnie spodobało się. Emocje to och. Bardzo.
Ale w tamtym roku było ładniej, ładniejsza pogoda, bo ona też w tamtym roku tańczyła tutaj. My byli, też nie było. Ale wszystko ładnie.
Wszystko świetnie, bardzo ładnie.
Сильвестр!
Супер, на першій лінії базово файно танчить. Камери, дуже камери, всі фільмує. Найперв починаємо від кінця, але пізніше як-то на першій лінії вирвалися і фільмували тако там. Но пробували ми танчити з парсельками. Одразу зрозуміли ми, що то є дуже дрена ідея. Ну і вийшло так же без парасолік. Мало дежджик, то ні страшного.
Мали горонце, отак погода, а щоб так сонце піко, то теж зле.
Якщо б подавати документи, то побачимо, де. Може, інформатика якась, може, десь до університету, побачимо.
А матура була трудна?
З литовського не дуже, з польського – латва, з російського теж дуже латва. Ну, вагулі, чоловік заміни тільки здавав, то отак.
Там тим року вона до медицини поступила, участь вже перший курс скінчила. Nie, to babcia, mama to.
Thank you.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Wypowiedzi maturzystów nagraliśmy w Wilnie w wakacje. Mamy nadzieję, że wszystkie ich plany i marzenia się spełniły.
A teraz czas na małą pochwałę. Szanowni Państwo, na tegorocznym 13. Festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci, który zakończył się w Gdyni, przypomnijmy, 2 października, wyróżnienie zdobył pan Michał za reportaż radiowy Mecz, który zapamiętam do końca życia. Panie Michale, gratuluję.
Dziękuję bardzo.
Pański reportaż opowiada o historii życia pańskiego dziadka, Michała Franka. Chciałbym usłyszeć, dlaczego zdecydował się pan na tę opowieść.
Chciałem, panie Andrzeju, poprzez osobę Michała Franka oddać hołd Polakom, którzy wchodzili w dorosłość w dwudziestoleciu międzywojennym, a gdy wybuchła wojna, nie wahali się stanąć do walki w obronie ojczyzny, licząc się z konsekwencjami tej decyzji.
Życiorys pańskiego dziadka mógłby posłużyć za scenariusz filmowy. Lekarz, sędzia piłkarski, komentator sportowy Polskiego Radia, konspirator podczas II wojny światowej, ale też więzień Pawiaka i Szucha. Wrócę na chwilę do tego tytułu, Mecz, który zapamiętam do końca życia. Skąd ten tytuł?
To odniesienie do słynnego meczu, który rozegrali Polacy z Brazylią w czerwcu 1938 roku we Francji. Był to pierwszy udział naszej reprezentacji narodowej na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Szerwkę, Wilimowski, oczywiście Leonidas, te nazwiska na trwałe znalazły miejsce na kartach historii sportu. Mój dziadek z dachu stadionu w Strasburgu relacjonował ten mecz, a cała Polska słuchała przy radioodbiornikach w kraju. Jego osobisty mecz, jego życie zakończyło się niestety w Auschwitz w wieku 35 lat. Do tej pory nie znalazłem materiałów archiwalnych z jego głosem. Mam nadzieję, że kiedyś go usłyszę.
I my również mamy nadzieję, że dotrze pan do tych informacji. A w reportażu, drodzy Państwo, nie zabrakło także elementów kresowych. Posłuchajmy fragmentu.
Wybieram medycynę i Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. Zakładam z kolegami korporację akademicką Unitania. Po 4 semestrach zostaję powołany do służby do szkoły podchorążych sanitarnej rezerwy. Mam być lekarzem. Ale coraz bardziej absorbuje mnie moja pasja – sport.
Za nami pierwsze minuty meczu. Supremacja Brazylijczyków jest zdecydowana. U Polaków widać dużo nerwowości. Linia ofensywna nie potrafi skutecznie wspomóc własnych tyłów. Mamy trudności z kryciem pomocy brazylijskiej. 18 minuta meczu. Nieuwaga naszych zawodników i... To musiało nastąpić.
Całego reportażu pod tytułem Mecz, który zapamiętam do końca życia, mogą Państwo wysłuchać w najbliższy poniedziałek, 11 października o 21.05 w Radiu Gdańsk. Dziś, drodzy Państwo, nasza audycja dobiega końca. Dziękujemy za spędzony z nami czas i do usłyszenia w Kresowym Saloniku za tydzień, w sobotę, 16 października, kilka minut po 17.
Żegnamy się razem z Julią Baranowską, która zrealizowała audycję. Dziś część Kresowego Saloniku poświęciliśmy braci studenckiej, której dedykujemy utwór Mariana Hemara. Życzymy przy tym pilności i determinacji. Śpiewa Adam Wysocki.
Na razie nie, dzisiaj głowa jest pod gazem, nie wie czego chce. Dni się robią coraz krótsze, może jutro czy pojutrze będzie lepiej, dziś jest jeszcze źle. może w maju, może w grudniu, zresztą kto to wie. Może dzisiaj po południu, może jeszcze nie. Ja pod gazem, ty pod gazem, wszystko jedno, innym razem, w każdym razie dzisiaj nie.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.